Godzina 7.32. Budzimy się razem z Państwem, a myślę, że adekwatnym przywitaniem naszych gości będzie dźwięk prosto z lasu. Jaki to ptak, panowie?
Kukułka, ale to nie ta pora trochę.
Taki mamy dżingiel o poranku, budzimy się, a razem z nami budzą się nasi goście. Myślę, że po porannej kawie albo herbacie pan Michał Gzowski, rzecznik Lasów Państwowych. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, Daszbur.
Daszbur w mundurze.
Dokładnie tak jak zawsze.
A także z nami, w sumie możemy powiedzieć, że no bliski, znajomy, przyjaciel Radia Wnet już od wielu lat, pan Artur Hampel, dziennikarz, publicysta, mieszkaniec Puszczy Białowieskiej. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
No to na początek może do pana rzecznika. Co się dzieje w Unii Europejskiej, a może inaczej, jak Lasy Państwowe zareagowały na tę informację, gdzie są w ogóle zakusy, że kompetencje dzielone między Unią Europejską a państwa członkowskie mogą właśnie zostać zmienione. Rozszerzenie kompetencji Unii Europejskiej na gospodarkę leśną krajów członkowskich. Jak państwo to przyjęli? Jakie jest państwa stanowisko?
Stanowisko zdecydowanie negatywne, powiedziałbym non possumus. Każdy leśnik w Polsce, niezależnie od poglądów politycznych, od pochodzenia, od regionu, z którego pochodzi, powinien stanąć ramię w ramię i powiedzieć, że jest to poroniony pomysł, kompletnie irracjonalny, dlatego że w tym momencie, kiedy przeniesiemy kompetencje w zakresie leśnictwa na rzecz Unii Europejskiej, tak naprawdę wyrzucamy 100 lat doświadczeń polskich leśników, którzy pracują od pokoleń, dziesiątki tysięcy ludzi w Lasach Państwowych jako instytucji, a przecież set lat już leśnictwo w Polsce działa. I to tak naprawdę dzięki polskim leśnikom te lasy mają się dzisiaj tak dobrze. To dzięki pracy leśników od 1945 roku aż o 10% powierzchni Polski zwiększyła się lesistość. I to wtedy, no, każdy chyba wie, nie było Unii Europejskiej, a mimo tego zwiększaliśmy bioróżnorodność, zwiększaliśmy powierzchnię lasów państwowych także, więc to właśnie praca polskich leśników, ten know-how, doświadczenie, ta experia powoduje, że te lasy mają się dobrze, po prostu. A widzimy chociażby po Puszczy Białowieskiej, że pomysły eurokratów, biurokratów w Brukseli, no, nie są specjalnie dobrym pomysłem i dzisiaj Puszcza tak naprawdę jest martwa i to jest tak naprawdę wina osób, które pracują w Brukseli, które o tym decydowały i gdybyśmy wtedy posłuchali się profesora Jana Szyszko.
Świętej pamięci.
Dokładnie, który do końca życia bronił lasów, bronił polskiej przyrody, dziś pewnie nie byłoby tego problemu.
A i pytanie do mieszkańca Puszczy Białowieskiej, bo pan to sygnalizował, że właśnie kilka lat temu, jak ten problem z Puszczą Białowieską był i z tym sławnym naszym kornikiem, drukarzem, że to jest ten pierwszy element, który może właśnie doprowadzić do tego, co teraz się dzieje, do tego, co płynie z Brukseli.
No tak, dokładnie. Sobie przypominam i tamte teksty, i wypowiedzi. To były lata 2015-16 i późniejsze, że Puszcza Białowieska jest tak naprawdę furtką czy bramą do wszystkich lasów w Polsce. Ja nie doceniłem fantazji urzędników brukselskich i wspieranych tych urzędników przez niektóre polskie ciała naukowe i aktywistów, że będą chcieli położyć rękę tak naprawdę na wszystkich lasach w Europie. Natomiast ewidentnie widać, że jest to jakiś kolejny element do federalizacji Europy. Bez względu na to, czy to jest kierunek dobry, czy kierunek zły, no to ja mam zawsze takie pytanie, mi się pojawia, co mają zrobić ze sobą Polacy, kilka milionów, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt milionów Polaków, którzy chcą mieszkać w państwie polskim, a nie w państwie europejskim. Natomiast zagrożenia, jakie mogą wynikać z tego, co chce zrobić Unia Europejska, czyli zmienić traktat, przyjmując kompetencje zarządzania lasami, to właśnie tutaj należałoby się przyjrzeć Puszczy Białowieskiej. Jak Unia Europejska tymi lasami chce zarządzać? Czyli jak to ma wyglądać? Że mieszkańcy lokalni nie mogą mieć drewna, chociaż mieszkają na miejscu, że nie można prowadzić ważnych zabiegów, chociażby pod kątem bioróżnorodności. Tam nagle wszystko jest nieważne. Tam po prostu nic nie można w tej chwili
czy my
robić.
Możemy powiedzieć, że Polska trochę oddała walkowerem Puszczę Białowieską wtedy w tamtym sporze, że za mało jednak się staraliśmy? panie rzeczniku?
Myślę, że nie. Zarówno leśnicy, jak i wówczas pan profesor, który był ministrem środowiska, walczyli o puszczę, walczyli o to, żeby rzeczywiście ta puszcza mogła być naszą perełką w koronie lasów państwowych, lasów w ogóle w Polsce.
Ale
wygrały emocje, skrajne emocje rozbujane przez ekologów i niestety merytoryka schodziła na dalszy plan. Kiedy mamy tak skrajne emocje, kiedy mówimy o tym, że mordujemy drzewa, że mordujemy przyrodę, to tutaj doświadczenie, wiedza przecież wschodzi na dalszy plan.
I czy mi bardziej chodzi właśnie o ten aspekt, który pojawił się teraz, bo ta sprawa wynikła jakoś w dziwnym trafem w momencie, kiedy my negocjujemy Krajowy Plan Odbudowy, tak? Kiedy pojawiają się jakieś kamienie milowe, kiedy Polska przekracza czasami granice tego, co wcześniej obiecywała. Czy panowie nie uważają, że właśnie to jest ten moment taki nefralgiczny, gdzie my możemy trochę stać w rozkroku, że nie być przekonani co do swoich decyzji, bo tak jak mówimy, Puszcza Białowieska pokazała, że jednak Bruksela ma bardzo mocny nacisk na to, co się dzieje w kraju.
W 2014 roku doszło do próby prywatyzacji lasów. Wówczas właśnie pan profesor wspominany przeze mnie, Jan Szyszko, razem ze swoją małżonką panią Krystyną, zebrali prawie 4 miliony podpisów pod petycją o to, aby tych lasów nie prywatyzować, aby je po prostu obronić. Tak? I dzisiaj jesteśmy przekonani o tym, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, będzie potrzeba, to na pewno bardzo się zmobilizujemy i już nie będzie 4 miliony podpisów, a na pewno zbierzemy ich więcej. Zaangażują się leśnicy, przyrodnicy, dobrzy ludzie, którzy będą walczyli nie tylko o przyrody, o lasy jako takie, bo niektórzy mogą powiedzieć, że to jest plantacja desek, że to jest rżnięcie na potęgę lasów, ale my wiemy, że to jest nasz wielki depozyt, który chcemy przekazać kolejnym pokoleniom w stanie niepogorszonym. Ale nie mówimy tylko o przyrodzie, ale mówimy też o terytorium Polski przecież, tak? Czyli 1/3 powierzchni Polski dziś to są lasy i oddajemy, mielibyśmy oddać w zarząd nasze terytorium jako naród. No jest to niemożliwe, nieetyczne, niemoralne, a przy tym też mamy przecież złoża, które często są jeszcze niezbadane, czyli pod ziemią, to co powiedziałem, to także jest ogromny skarb, ogromny depozyt. Więc żaden dobry człowiek, żaden Polak, prawdziwy Polak, który myśli o swoim państwie, jest patriotą, nie pozwoli na to, aby przekazać kompetencje w zakresie leśnictwa wprost na rzecz organów Unii Europejskiej.
Artur Hampel, przysłuchuje się naszej rozmowie. Kto najbardziej naciska na takie zmiany? Jakim środowiskom najbardziej zależy?
To znaczy,
na
to
tym?
Ewidentnie to mówimy o środowiskach jako aktywistów, ale ja się chciałem wrócić do pytania, czy my oddaliśmy walk overem. To jest bardzo złożony problem, bo trzeba pamiętać, że w tym samym czasie walczyliśmy z tematem Nord Stream 2, gdzie świętej pamięci minister Szyszko również brał udział. I teraz czy walkowerem? No, ogromnym błędem było odwołanie z fotela ministra profesora Szyszko. Ówczesny rzecznik TSUE, pan Yves Bot, czekał tylko na taką okazję, bo to rzeczywiście wyglądało tak, jakbyśmy oddali Puszczę Białowieską walkowerem. Natomiast gdzieś tam w tle, co nie było tak medialne, toczyły się rozmowy na temat Nord Stream 2, czyli generalnie zablokowania tego projektu. Dlaczego podjęto takie decyzje, nie wiem, natomiast rzeczywiście w istocie tak to wyglądało, jakbyśmy oddali Puszczę Białowieską na rzecz czegoś. Wtedy się jeszcze w ogóle nie mówiło na rzecz czego i w zasadzie do dzisiaj się o tym nie mówi. Jeśli chodzi natomiast o to, kto naciska, to tak, to są bardzo silne grupy wpływu, grupy naukowe powiązane z ekoaktywistami, z organizacjami przyrodniczymi, które chcą osiągnąć jakiś cel. No, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli ktoś chce przejąć kompetencje nad czymś, to w jakimś celu. Organizacje przyrodnicze z Polski zasypywały Unię Europejską dokumentami, że w Polsce jest prowadzona niewłaściwa ochrona przyrody, że gatunki nie są właściwie chronione i tak dalej. I trzeba zwrócić uwagę na to, co pisała zresztą Gazeta Wyborcza, że nie mamy się czego bać, bo to właśnie chodzi o lepszą ochronę przyrody. No jeżeli Gazeta Wyborcza pisze, że nie mamy się czego bać, to jest ten moment, gdzie trzeba zacząć się bać.
Czy pan Lasy Państwowe, czy państwo właśnie nie obawiają się, że pod pretekstem tego, że gospodarka leśna wcale nie jest taka potrzebna, że powinniśmy oddać jednak naturze to, co jej, że lasy nie powinny być zarządzane w ogóle przez człowieka. Czy taka narracja może zdominować Unię Europejską? Zresztą ona już zaczyna dominować. Właśnie Puszcza była jakby takim przedsmakiem tego, co się dzieje. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, czy państwo mają jakieś analizy prawne, które w Lasach Państwowych są prowadzone, że to zdecydowanie jest nadużycie ze strony Brukseli i że w ogóle procedowanie takich przepisów jest niezgodne z traktatami i z prawem Unii Europejskiej?
Na chwilę obecną, aby wprowadzić tą zmianę, o której mówimy, musi być zmieniony traktat lizboński. Wymaga to jednomyślności szefów państw, co nie jest dziś oczywiste, ponieważ już zbiera się sojusz państw, które chciałyby wetować taką...
Kto jest w tym sojuszu?
No tutaj przede wszystkim kraje skandynawskie, tak? Obok Polski. Natomiast wiemy już dzisiaj, że różnie być może. Może okazać się, że to będzie jutro kamieniem milowym do wypłaty środków z KPO chociażby, no właśnie, co nie jest tak oczywiste, ale tego jeszcze nie wiemy. Nie dzisiaj. Natomiast wiemy z doświadczenia że często bardzo sprawni prawnicy, analitycy, którzy pracują w organach Unii Europejskiej, potrafią stworzyć tak przepisy prawa, żeby ominąć traktaty europejskie i tak naprawdę wprowadzić pewne przepisy czy regulacje tylnymi drzwiami. I to się, mam wrażenie, dzisiaj będzie działo. Ale tak jak wspomniałem, będziemy bronili ze wszystkich sił polskiego terytorium, polskich kompetencji. Dzisiaj także są deklaracje rządu, że staną twardo tutaj rejtanem przy takim pomyśle i nie pozwolą, aby leśnictwo oddać brukselskim biurokratom.
Jak dzisiaj wygląda Puszcza Białowieska? Jest pan tam bardzo często?
To znaczy, jestem bardzo często, aczkolwiek obecnie częściej jestem w Warszawie. Natomiast mieszkam tam cały czas, zajeżdżam do Puszczy, oglądam, co tam się dzieje. No obraz, zwłaszcza w takim okresie od jesieni do wiosny, gdzie pozbawione są drzewa liści, mówię o drzewach liściastych oczywiście, no to ten obraz jest przygnębiający po prostu. To jest okres, w którym nie ma akurat dużo turystów, więc ludzie często nie zdają sobie sprawy, jak to rzeczywiście wygląda, bo gdy przyjadą na wiosnę czy latem, to oczywiście leszczyna i wysokie runo leśne, zioła porastają, to wszystko, więc dużo nie widać. Natomiast w tym okresie właśnie widać, co się dzieje na dole. No jest to jedno ogromne, wielkie marnotrawstwo. Jest taka nadpodaż martwego drewna, że nie wiem za bardzo, czemu to ma służyć. Badania naukowe były prowadzone na ten temat, więc jest jakaś określona masa martwego drewna, która sprzyja bioróżnorodności powyżej tej granicy.
Absolutnie nie można tam nic zrobić.
Mamy gradację kolejnych gatunków owadów i to mówię zupełnie szczerze, że do tego dążyli właśnie ekolodzy, zasłaniając się bioróżnorodnością chociażby. I dzisiaj mamy miliony metrów drewna, które tam gniją. No i oczywiście masa gatunków owadów, które rozwijają się, zwiększają bioróżnorodność. Jest to wspaniałe, że możemy obserwować te procesy, jak właśnie deprecjonuje się surowiec drzewny, jak niszczymy Puszczę Białowieską.
No niestety tak to wygląda tutaj, jak właśnie było powiedziane. Natomiast no, co jeszcze tutaj można dodać?
Ja jeszcze zapytam o jedną rzecz, bo czas nas naprawdę goni. O jakiego rzędu pieniądzach my mówimy? Bo to musi być łakomy kąsek, takie lasy państwowe, żeby nimi zarządzać albo przejąć częściowo jurysdykcję nad takim przedsiębiorstwem.
Ja uważam, że to jest już kwestia zupełnie niepoliczalna, bo mówimy tutaj zarówno o surowcu drzewnym, który dzisiaj jest, no, polski surowiec drzewny, polski przemysł drzewny to jest w ogóle motor napędowy naszej gospodarki. Jesteśmy liderami w Europie, na świecie. Mówimy tutaj także o terytorium, jako o ziemi, po prostu zwyczajnie to jest kilka milionów hektarów powierzchni Polski. I mówimy tutaj o złożach, które są pod ziemią, więc...
Czyli miliardy.
No to myślę, że to jeszcze większa kwota na pewno niż miliardy. Zdecydowanie.
Tym zakończymy naszą rozmowę, żeby państwo sobie zdali sprawę, o jakich pieniądzach mówimy. Pan Michał Gzowski, rzecznik lasów państwowych. Dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.
My się żegnamy, tak, Daszbur, a my się żegnamy jeszcze, tak. A także pan Artur Hampel, publicysta, mieszkaniec Puszczy Białowieskiej, który śledzi sprawy związane z leśnictwem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Dobrego dnia życzę.